Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kultura dla najmłodszych.
Dziś moim i Państwa gościem jest pan Daniel Arbaczewski, aktor, pedagog teatralny związany z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie oraz Teatrem KTO. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panie Danielu, jest pan odpowiedzialny za całą linię familijną w Teatrze KTO.
Tak, udało się znaleźć takie miejsce w Teatrze KTO właśnie dla najmłodszych widzów, ale wiąże się to z tym, że tych najmłodszych widzów musi ktoś przeprowadzić, więc traktujemy to jako teatr familijny. Zarezerwowaliśmy na ten czas familijny niedzielę o 12 w samo południe i też jest to budowane oprócz propozycji spektaklowych również taką częścią edukacyjną, całym cyklem autorskich warsztatów właśnie prowadzonych przez pedagogów teatru w Teatrze KTO.
Jaki jest teatr familijny w Teatrze KTO?
Myślę, że jest wymagający, ale też to, że nie jesteśmy teatrem repertuarowym, możemy sobie pozwolić na z jednej strony na pewną swobodę, z drugiej strony na pewne ryzyko testowania, sprawdzania, zapraszania rzeczy, które mogą trafić do różnych grup i które też traktujemy czasami eksperymentalnie. Czasami sprawdzamy, jak czy nasza widownia jest gotowa na pewny eksperyment w teatrze. Czasami podsuwamy jej coś, do czego sami też nie jesteśmy przekonani, ale chcemy sprawdzić, czy nasza widownia jednak to kupi i jaki będzie odbiór, jakie będą emocje. Więc ta część taka też zbierania takiego feedbacku od widowni jest szalenie ważna w tym całym naszym procesie. A z racji też takiej, że tak sumiennie to jest pierwszy sezon tego cyklu dla najmłodszych, więc też penetrujemy bardzo uważnie rynek krakowski, polski. Myślę, że w przyszłości również międzynarodowy właśnie pod kątem takich małych form teatralnych, ponieważ ta widownia nasza w KTO to jest 100 miejsc, więc musi być to zawsze taki spektakl kompaktowy, bardzo mobilny, ale też sprawdzamy i różne ustawienia, i różne warianty pracy z widownią i różne też formy teatru. Od takiego bardzo teatru, powiedzmy, poetyckiego, plastycznego, po elementy cyrku, po elementy prawie że koncertowe, więc te wszystkie formy w jakiś tam sposób przenikają się w tych propozycjach, które mamy w KTO.
Mówił pan o penetrowaniu rynku krakowskiego i polskiego i zaraz do tego wątku wrócę, ale jeszcze wcześniej też użył pan takiego sformułowania, że chcą państwo jako twórcy, jako pedagodzy coś przekazać widzom. Co należy rozumieć przez to słowo? Chodzi panu tutaj o formę czy o tematy?
I zarówno formę i tematy i szukamy takiej przestrzeni trochę badawczej, na pewno sprawdzania też odpowiednio pod grupę wiekową, jakie problemy możemy stawiać w teatrze, jakie pytania możemy zadawać w teatrze, na co są gotowe dzieciaki, a na co też są gotowi rodzice w tych różnych wariantach. Idziemy bardzo ostrożnie w tym sezonie, jeszcze bardzo uważnie, ale już mieliśmy kilka takich propozycji, które grały bardzo rozsądnie z emocjami dzieci i to się udało i widzimy, że ci nasi widzowie wracają, że jest w teatrze miejsce na zamyślenie, jest miejsce na strach, jest miejsce na pewną tajemnicę, na poruszaniu takich tematów, które dotyczą naszego ciała, naszych relacji w rodzinie, między rówieśnikami. Myślę, że za chwileczkę też będziemy sięgać po tematy społeczne. Oczywiście w takiej formie, jaka będzie przyswajalna dla tego widza najmłodszego. Ale...
No właśnie, to spróbujmy, panie Danielu, troszkę scharakteryzować tego najmłodszego widza, bo doskonale wiemy, że kiedy przygotowuje się ofertę kulturalną, to ten wiek odbiorcy jest szalenie istotny. I nie tylko o teatrze tutaj myślę, ale także i o filmie. Trzeba tego widza scharakteryzować, by móc się później swobodnie poruszać po tej przestrzeni, czy tematycznej, czy też po przestrzeni formy.
Jeżeli chodzi o te niedzielne spektakle w Teatrze KTO, to jest widz, którego określamy jako widz indywidualny, czyli gdzie decyzje podejmują rodzice, opiekunowie, czasami dziadkowie, pojawiają się właśnie całe rodziny, więc jest to widz, który poszukuje, który poświęca tą niedzielę nie na leżakowanie przed telewizorem albo na milion innych propozycji, które ma Kraków. Już nie mówię o takim leniuchowaniu niedzielnym, bo ta konkurencja jest duża i wybiera z tej dużej oferty właśnie teatr i jakby temu się przyglądamy. Czego widzowie by od nas oczekiwali? Na pewno takim oczekiwaniem są lalki, co jest w jakiś sposób budujące, ale też lalki bardzo klasyczne, więc spróbujemy powoli eksperymentować z różnymi formami też pracy z przedmiotem, pracy takiego teatru plastycznego, lalek nie wprost, powoli przemycając właśnie tego typu formy i też sprawdzając, jak nasz widz na to reaguje. Mówię o tym widzu indywidualnym, ponieważ to jest zupełnie inny odbiorca niż grupy zorganizowane, gdzie grupę przeprowadza nauczyciel, gdzie musi rzucić hasło wśród rodziców, którzy wyrażą zgodę lub nie wyrażą, najczęściej wyrażają. I więc też ta grupa odbiorców inaczej zachowuje się w teatrze. To są wtedy dzieciaki, które się znają. Tutaj przy widzu indywidualnym mamy też taki aspekt społeczny, takiego komunikowania się dzieciaków między sobą, kiedy wchodzą w grupę obcych ludzi, obcych dzieci, obcych rówieśników, więc rodzice też sprawdzają, jak te dzieci zachowują się w miejscach publicznych, jak zachowują się w teatrze, czy mają tą cierpliwość na 10 minut, czy mają cierpliwość na 45 minut. Jak reagują na światło, jak reagują na hałas, tłum, muzykę, czy komentują głośno, czy są wciśnięte w fotel. Więc to są też takie obserwacje nasze, ale myślę, że też uważnie swoje pociechy obserwują rodzice i opiekunowie. I to bardzo widać często w różnego rodzaju takich opiniach, czy komentarzach, opiniach, recenzjach ze spektakli dziecięcych, że tam dorosły bardzo często obserwuje spektakl, ogląda spektakl oczami dziecka. Że dużo uwagi poświęca również na tego młodego człowieka obok, na te reakcje, które się tam pojawiają i w ten sposób też wydaje pewną ocenę na temat spektaklu, ponieważ nie zawsze te same rzeczy podobają się i dorosłym, i dzieciakom, i więc to jest też takie miejsce na dyskusję, na zadawanie pytań, na ciekawość wzajemną właśnie i dorosłego, i dziecka.
Skoro mowa o rodzicu, to odeślę państwa też do rozmowy, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu w Radiu Kraków Kultura, a tyczyła się ona właśnie rodziców jako takich niezwykle istotnych elementów, które należy wziąć pod uwagę, kiedy organizuje się wydarzenie kulturalne. Rodzic współczesny jest rodzicem zmęczonym, i bardzo trudno jest rodzica przekonać do tego, żeby w ogóle zainteresował się wydarzeniami kulturalnymi. A jeśli już, no to utrzymać jego uwagę, żeby wrócił na to wydarzenie kulturalne, które będzie realizowane w późniejszym terminie, być może w trochę innej formie. W jaki sposób Teatr KTO trafia do rodziców i przyciąga ich na swoje familijne spektakle?
Ja mam na to taki swój pomysł tworzenia grupy psychofanów, że tak to określę, ale oczywiście w takim pozytywnym znaczeniu, więc to widać już po tym sezonie, że mamy sporą grupę widzów, którzy przychodzą regularnie, są tacy, którzy są co tydzień, jakby idą w ciemno, że tak powiem, i To jest chyba przy tym naszym formacie coś, na czym nam najbardziej zależy, żeby budować swego rodzaju rodzinę. Że to jest chwila też nieuwagi, kiedy ten widz kilkuletni stanie się widzem nastoletnim i stanie się widzem dorosłym, a jednocześnie jeśli rodzice przychodząc z dziećmi do Teatru KTO też mają okazję zobaczyć pozostałą naszą ofertę, też spotkać się z tym, że mamy tam sporo różnych propozycji dla widza dorosłego i tak naprawdę dla widza w każdym wieku, tylko też ci widzowie potrzebują trochę takiego przewodnictwa, jak wybrać, co wybrać, od czego zacząć, jak czasami dopasować spektakl do nastroju, do doświadczenia, ale też w sytuacji, kiedy pada pytanie, przyjdę z rodzicami, przyjdę z grupą znajomych, więc to przewodnictwo i to zaopiekowanie się widzami myślę, że jest szalenie ważne, ale w tym wszystkim właśnie ta grupa stałych widzów to są nasi też widzowie, którzy zostają ambasadorami teatru, którzy też wśród znajomych, krewnych królika rozpuszczają dobre wieści. Myślę, że to często działa lepiej niż plakat, tak, ulotka i media wszelkiego rodzaju, ta poczta pantoflowa szeptana, więc myślę, że tu musimy dużo uwagi, dużo czasu, uważności takiej poświęcić temu widzowi i myślę, że takim kluczem w kwestii rozwoju widowni, tworzenia widowni jest takie zdanie, żeby widz chodził do teatru, a nie na spektakl. Żeby to jakby było to skojarzenie z teatrem tak pozytywne, tak wciągające, tak emocjonujące, żeby też dawał nam czasami takie miejsce właśnie na ten eksperyment, na testowanie różnych rzeczy, żeby dał nam zbudował ten margines tolerancji, że w teatrze nie zawsze wszystko jest super, ale też dzięki temu możemy odkrywać różne rzeczy i też i ten widz jest szalenie potrzebny w tym takim teatralnym laboratorium.
W jednym z wywiadów powiedział pan, że pana marzeniem jest to, że jeśli ktoś znajdzie 30 zł w kieszeni przez zupełny przypadek, to żeby wydał je na bilet do teatru. Jest pan pedagogiem teatralnym już od wielu lat. Myśli pan, że to marzenie powoli zaczyna się spełniać?
W tym rejonie, w którym pracuję, w tej przestrzeni, staram się to cały czas jakby wprowadzać, wdrażać i z tymi ludźmi, z którymi mam do czynienia, niezależnie od wieku, żeby tak się działo. Też pracując w Starym Teatrze w dziale edukacji, gdzie mamy do czynienia czy z osobami dorosłymi, ze studentami, z seniorami, na przykład taką przestrzenią właśnie tego zachęcania do teatru jest to, że studenci na przykład odkrywają, że można przyjść w ostatniej chwili na spektakl i zaczaić się na wejściówki, co jest dla nich jakąś w ogóle odkryciem niesamowitym. I okazało się, że ta tradycja trochę przez pandemię, trochę przez zmianę takich też możliwości kupienia biletów, kupowaniu biletów internetowych, gdzieś ta przestrzeń tego stania w kolejce po te bilety, które zostaną, że może właśnie będą tańsze, może będzie można usiąść na miejsce kogoś, kto jednak kupił bilet, a nie przyszedł. I to się udaje. I ten błysk w oku, jak studenci mówią, naprawdę tak można? Tak można. I mamy coraz większą grupę studentów, tu właśnie takich z kolei psychofanów Starego Teatru, którzy wciągają swoich znajomych i kolejnych znajomych i znajomych, którzy też mają wielką przyjemność z polowania na bilety. I to jest też taka fajna sytuacja, kiedy śledzą, mając na uwadze swój budżet studencki niewielki, który też musi być podzielony również na imprezy, kluby i milion innych rzeczy, ale że tam pojawia się to pudełko i czas na teatr, i ta ciekawość teatru, i to polowanie na teatr. Więc to polowanie też myślę, że jest bardzo takim dobrym odruchem.
Można powiedzieć, że obserwuje pan sukcesy swojej pedagogicznej pracy.
Tak, myślę, że mogę już tak powiedzieć, też patrząc na to, że widzów, których niejako udało się wprowadzić w spektakle Starego Teatru, oni zostali widzami teatru w ogóle, bo widzimy się na spektaklach, wydarzeniach teatralnych w całym Krakowie. Tak trochę zbaczając z tematu, jeśli chodzi o studentów, to ze studentami często robimy takie ćwiczenie, żeby oni zmapowali Kraków, sprawdzili, bo żebyśmy trochę złamali ten mit, że oj, tu się nic nie dzieje, co w Krakowie można zobaczyć. I w sytuacji, kiedy ostatnio z grupą studentów naliczyliśmy 70 miejsc w Krakowie, miejsc teatralnych, gdzie można zobaczyć spektakl, gdzie można kupić bilet na spektakl, to przy 70 stwierdziliśmy, że wystarczy, to jest na kilka lat oglądanie, jeszcze biorąc pod uwagę, że cały czas pojawiają się na tych scenach nowe tytuły, nowe tematy, że przyjeżdża dużo spektakli, które są spektaklami gościnnymi, festiwalowymi, więc jest co oglądać. Tylko teraz trzeba bardzo uważnie sobie zaplanować kalendarz.
W jednym z wywiadów, dokładnie do Didaskaliów, powiedział pan tak. Bardzo nie lubię sprowadzania spektaklu do oceny podobało się, nie podobało się. Wkurza mnie, gdy ktoś ocenia pracę moich kolegów i koleżanek na scenie. To fajne, to niefajne, 3 gwiazdki. Chcemy przygotować widzów do oglądania spektakli Starego Teatru, ale pilnujemy się, żeby nie odpowiadać na pytanie, o czym jest spektakl, które zadają opiekunowie grup i młodzież. Jak pan dziś, no właśnie po tylu latach pracy i z dziećmi, i z młodzieżą, ale także i z grupami szkolnymi, z rodzicami, z opiekunami, z nauczycielami, widzi swoje zadanie jako pedagoga?
Myślę, że ten cytat, który tutaj pani przytoczyła, to jest ogromny kawał mojej roboty cały czas i to jest coś, na co poświęcamy coraz więcej uwagi. Trenujemy wręcz tego typu jakby formę pedagogiczną, żeby rozmawiać z naszymi odbiorcami, z naszymi potencjalnymi widzami właśnie w taki sposób otwarty, niekoniecznie oceniający, żeby też tłumaczyć, że w teatrze tych klucz do odbioru teatru jest bardzo dużo, że te klucze możemy też tworzyć samodzielnie. I właśnie, żeby nie zaczynać, żeby unikać wręcz tych określeń, podobało mi się, nie podobało, to mi się podobało, tamto mi się nie podobało, tylko żeby też szukać języka, bo jest to szalenie trudne i to nie tylko jeśli chodzi o teatr, myślę, że tak samo, jeśli chodzi o film, jeśli chodzi o podróżowanie i wiele innych przestrzeni, więc to jest też najłatwiejsze powiedzenie, podobało mi się, nie podobało, fajne, niefajne.
O czym jest
i ta praca w kilkumiesięczna czy wielomiesięczna, te duże procesy twórcze, jeżeli są sprowadzane do takiego jednego słowa, trochę jest to podcinające, tak mógłbym to określić. I wymaga to treningu. I to trenujemy bardzo często w Starym Teatrze podczas warsztatów, właśnie nie tłumacząc spektakli, na które zapraszamy, ale też nie tłumacząc z tych spektakli, które widzowie obejrzeli i powiedzieli, nie rozumiem. Mają prawo powiedzieć, nie rozumiem. Nie przekonało mnie to, ale też szukamy takich metod feedbacku, jak zauważać bardzo wiele elementów spektaklu, jak nazywać te rzeczy, jak pracować metaforą, jak pracować pytaniami, jak być coraz głębiej w spektaklu, uważniej, jak też jakby zostawić sobie taką przestrzeń do myślenia, do zadawania pytań po spektaklu, bo myślę, że to też jest najciekawsze i żeby właśnie nie myśleć tym kluczem, co reżyser miał na myśli, jak na maturze, że jeżeli złego klucza użyjemy, to nie będzie tych punktów.
A może potrzeba tutaj też zmian edukacyjnych? Może warto do całego procesu edukacji włączyć elementy pedagogiki teatralnej po to, żeby tego języka teatru dzieci mogły już uczyć się w szkole podstawowej?
Ja bym bardzo chciał. I myślę, że takim dobrym przykładem dobrych praktyk jest cały czas to, że w Niemczech każda szkoła ma swojego pedagoga teatru. Tam jest ogromne zresztą zapotrzebowanie na pedagogów teatru.
Ale pan nie wyjedzie do Niemiec.
Nie wyjeżdżam do Niemiec. I rzeczywiście jest to jeden z takich elementów formowania też widza, ale też pokazanie, że ten teatr przydaje się na bardzo wielu polach, żebyśmy się też nie zamykali w tą stronę, że będziemy tylko uczyć, jak się teatr ogląda, jak się teatr robi, ale po co w ogóle pracujemy teatrem? Jak go można zaadoptować nawet w takich przestrzeniach jak lekcje języka, lekcje historii, ale też chemii, matmy, kodowania, więc tam to są wszystkie przestrzenie, gdzie te narzędzia teatralne bardzo się przydają, bardzo są i kreatywne, twórcze, pozwalają na takie myślenie abstrakcyjne, którego myślę, że bardzo brakuje w ogóle w edukacji i na taką przestrzeń też wypowiedzi, że to jest, że teatr jest też taką dobrą formą, która w pewien sposób daje nam taki zastrzyk do dyskusji, tylko też musimy wiedzieć, jak te narzędzia przed spektaklem, po spektaklu, jak je moderować, jak je przygotowywać, jak je doskonalić. I chciałoby się tej przestrzeni więcej w szkołach. Trochę ubolewamy, że jest jej mniej niż kilka lat temu, ale może jest to też takie duże wyzwanie, ale z drugiej strony nie marudząc i nie narzekając widzimy bardzo duże zainteresowanie taką ofertą warsztatową w teatrach, więc to też nas cieszy, że nikogo nie trzeba namawiać, żeby z grupą przyszedł na warsztaty właśnie do teatru i też widzimy nie tylko w Starym Teatrze, nie tylko tą ofertę w KTO, którą mamy warsztatową dla dzieci, ale też w innych miejscach, gdzie jest ogromne zapotrzebowanie właśnie na warsztaty teatralne, na różne formy takiej pracy pedagogicznej.
Ja też zauważyłam, że od dłuższego czasu, kiedy albo nauczyciel, albo rodzic myśli o zaproszeniu dziecka do teatru, to od razu gdzieś przychodzi mu do głowy myśl, że oprócz spektaklu warto jeszcze pójść na warsztaty, żeby one były takim swoistym dopełnieniem, żeby były dopowiedzeniem tego spektaklu, domknięciem całości, czymś, czego rodzice i nauczyciele do końca nie potrafią zrobić, więc stąd pana tutaj ogromna rola jako pedagoga teatru, żeby w tym pomóc rodzicom i nauczycielom właśnie. I rozumiem, że w Teatrze KTO też takie warsztaty, tylko już dla młodszych dzieci są organizowane i domykają każdy spektakl, który na deskach Teatru KTO jest dzieciom prezentowany.
Tak, spektakle są bardzo często też takim pretekstem do pracy warsztatowej. Ja nawet powiem więcej, że mamy coraz więcej i jeśli chodzi o tych najmłodszych odbiorców KTO, ale również w Starym Teatrze, coraz więcej takich osób, które nawet wolą warsztaty zamiast spektaklu. Mamy takich widzów, jeszcze nie widzów, ale takich odbiorców, którzy na przykład byli już wiele razy na warsztatach, ale jeszcze nigdy na spektaklu, bo jeszcze się nie czują gotowi. Więc ten proces trwa i też to jest, myślę, że takie pole do badania, jak z tym pracować, właśnie też z takim odruchem. W Teatrze KTO również mamy sytuację, że są widzowie, którzy przyprowadzają dzieci tylko na warsztat, niekoniecznie na spektakl, bo dzieciaki, ta forma do nich bardziej przemawia. Przy czym programowo rzeczywiście każdy warsztat jest takim rozwinięciem kontekstowym konkretnego spektaklu. I też nie oddaliśmy tego w ręce twórców samych, aktorów, reżyserów, bo też była taka tendencja, że zawsze jeszcze artyści robiący spektakle dla dzieci, przecież oni też mogą poprowadzić warsztat. Tutaj bardzo konsekwentnie udało się i jakby pracujemy nad taką grupą pedagożek teatru, edukatorek, edukatorów, którzy bardzo odpowiedzialnie będą budowali też autorskie rzeczy, właśnie programy do spektakli. Wiąże wiąże się to z tym oczywiście, że muszą te spektakle wcześniej obejrzeć, przeanalizować, skontaktować się z twórcami, zadać różne pytania. Też to, i to jest też bardzo ciekawe pole badawcze dla nas. A później wypełnić to swoimi zadaniami. Więc mamy edukatorki, które bardziej ciągnie w stronę plastyczną i jakby w tą część teatralną, ale są takie, którym bliżej jest do teatru improwizacji, do teatru społecznego, do pewnych zadań z komunikacji, storytellingu, więc tych form, które możemy proponować też w zależności od tematu spektaklu jest bardzo duże i to szalenie cieszy, że są już tacy odbiorcy, ci kilkuletni, którzy mają swoje ulubione edukatorki, że do tej nie, a do tej bardzo, albo odwrotnie. Więc też szukają sobie tych form i też sprawdzamy, jak kto w jakiej formie bardziej się odnajduje.
A pan w jakiej formie bardziej się odnajduje? Bo jak już powiedzieliśmy wcześniej, w Starym Teatrze pracuje pan głównie z młodzieżą. W Teatrze KTO pana odbiorcami są dzieci, małe dzieci. No więc jaka forma, jakie narzędzia już w tej pracy stricte warsztatowej?
Ja sobie tą pracę stricte warsztatową z tym najmłodszymi też przekładam na pracę reżyserską i to jest dla mnie też taki fajny teren do eksploatowania, testowania pewnych rzeczy. Na pewno takim narzędziem, które lubię, jest ta pedagogika zabawy i pretekst do zabawy, który można później zaadoptować na scenę. Jest to też to zaproszenie do zabawy, to używanie hasła, że to jest zabawa, że to niekoniecznie jest wystąpienie publiczne, że to niekoniecznie jest jakiś test, bo też teatr bardzo często kojarzy się z jakimś testem, z jakimś wyjściem przed widownię, z jakimś wykonaniem zadania. Więc takie wprowadzenie grupy, czy to są kilkulatki, czy to są nastolatki, czy dorośli, że oni się zapomną wręcz w działaniu, wejdą w ten komfort zabawy, w komfort swego rodzaju gry z zasadami, która później w wytłumaczeniu okazuje się, że jest kawałkiem teatru i może być też fragmentem spektaklu, więc to jest ten klucz, który lubię najbardziej i nie ukrywam, że też na grupach, w zależności od tego, nad jakim spektaklem pracuję, też pewne pomysły, pewne działania testuję warsztatowo. I to jest niesamowite, że jakby też jak widzowie, jak uczestnicy warsztatów są w stanie pewne pomysły, które gdzieś mi się pojawiają w głowie, przeprowadzić inaczej, rozszerzyć, dać w ogóle czasami zepsuć i w ogóle poprowadzić to w inną stronę. I to też jest niesamowite, jak ten teatr w zadaniach może pączkować, jak ta sama zabawa z komunikatem, zaproszenie do zabawy z pewnymi zasadami, jak może być po drugiej stronie zrozumiana inaczej. I co generuje? Jakie zachowania, jakie działania, jakie pomysły generuje, na które bardzo często nawet w doświadczeni twórcy nigdy by w życiu nie wpadli.
Maciej Sztur w jednym z wywiadów powiedział, to tak w nawiązaniu do tej zabawy, o której pan opowiada, powiedział, że na zajęciach ze studentami bardzo często opowiada im o tym, żeby poprzyglądali się zabawie dziecięcej i poobserwowali, jak bawią się dzieci, bo jeśli zobaczą, co dzieci w trakcie zabawy robią, to będą mogli się tego nauczyć i być takimi aktorami, jakimi dzieci są w trakcie zabawy. Powiedział pan na początku naszej rozmowy, że penetruje pan scenę krakowską i polską, wybierając repertuar do tej linii familijnej w Teatrze KTO. No więc jakim kluczem wybiera pan spektakle? Bo należy dodać, że co tydzień na deskach Teatru KTO młodzi widzowie i ich opiekunowie, rodzice mogą zobaczyć trupy teatralne, no niekiedy z całej Polski, bo zapraszał pan i zaprasza jeszcze w tym miesiącu Teatr z Poznania, z Katowic, z Rzeszowa, z Gliwic, z Gdańska.
Dokładnie, tak jak pani wymieniła, staramy się bardzo uważnie obserwować te propozycje, które pojawiają się w Polsce. Wielu gości, których udało się zaprosić, to są spektakle, które gdzieś miałem okazję zobaczyć przy okazji festiwali, czy przy okazji też współpracy z różnymi ośrodkami. Bardzo często są to też niezależni twórcy, prywatne grupy teatralne, prywatne, często NGO-sowe, często również projekty, które na te, nie ukrywam, mam największy apetyt i co się udaje powolutku, czyli wciągnięcia szkół teatralnych Wrocławia i Białegostoku w nasze działania, w ich pokazy u nas. Przy czym te właśnie pokazy studenckie bardzo często są to krótkożywotne, że tak powiem, rzeczy, bo egzaminy, dyplomy studentów, które są grane kilka razy, czasami są to rzeczywiście perełeczki, które jeśli się tylko będzie udawało pokazać je w Krakowie, to podejmiemy wielkie starania. To też jest ciekawy test, zobaczenie, co w głowach tych młodych twórców, którzy za chwileczkę będą na rynku teatralnym, co tam się wydarza, jaka estetyka, jaka wrażliwość się pojawia, jakie w ogóle myślenie o teatrze, więc ten klucz też wrzucamy. Na pewno z drugiej strony mamy takie obostrzenia swoje, ograniczenia przy zapraszaniu spektakli. Jest to niewielka widownia, bo to jest ta setka widzów, ale też bardzo mobilna widownia, która może być w różnych ustawieniach, co daje też sporo możliwości. Więc na pewno budżetowo, ale też szukamy spektakli mobilnych i niestety też przy takim trybie pracy Teatru KTO mam taką swoją listę spektakli wymarzonych, na które musimy poświęcić gdzieś na więcej czasu, tak gdzie i w którym momencie je zaprosić, ponieważ te spektakle wymagają na przykład 2 dni montażu. Mm-hmm. Co w tym trybie naszym nie zawsze się udaje i są to rzeczywiście takie perełeczki plastyczne i nawet byłoby nas na nie stać, tylko tu wrogiem jest czas, gdzie musielibyśmy zablokować, zwłaszcza przy takim plastycznym teatrze, takim teatrze animacji, gdzie wymaga to rzeczywiście każdy centymetr zmienia ten spektakl, każde przesunięcie światła, każdy detal w tych ilości mechanizmów gdzieś tam z tyłu ukrytych na scenie, więc to wymaga niesamowitej precyzji. No i tu mam jeszcze taką listę marzeń. Będę te marzenia forsował, mam nadzieję, również w następnym sezonie, krok po kroku, ale też ten sezon to jest taki sezon, gdzie Teatr KTO, widzowie, my w środku też się uczymy tego wszystkiego, więc też po...
Bo to jest pierwszy sezon familijny w Teatrze KTO.
To jest konsekwentnie pierwszy sezon familijny. Pojawiały się spektakle dla dzieci już w poprzednim sezonie, ale bardziej mniej regularnie, więc stąd też powstał pomysł, żeby rzeczywiście ustalić czas widza, format widza, format spektakli, żeby rzeczywiście próbować tym kluczem. I ten bank propozycji jest spory. Są też tacy twórcy, których my musimy z dużym wyprzedzeniem rezerwować ich czas i nie zawsze się to udaje, więc też niektórzy artyści nie pojawili się w tym roku, bo mają bardzo napięty grafik.
A czy na tej pańskiej liście marzeń są trupy z Krakowa? Co pan wartościowego z Krakowa czerpie?
Są też artyści z Krakowa i artystki z Krakowa. Na pewno takim teatrem, bo nie spektaklem, który zapraszamy i z którymi współpracujemy, jest Teatr Figurki. I jako taka propozycja też teatru cieniowego, który jest unikatowy w tej formie, którą Teatr Figurki pokazuje.
Zatem mam wrażenie, że Teatr Figurki się wyspecjalizował w scenie dla najnajów.
też, przy czym w tych propozycjach, które mieliśmy i które też zapraszaliśmy i z Krakowa, i z Polski, świadomie też nie celowaliśmy w najnajów, w tą taką najmłodszą grupę, więc naszym odbiorcą w tym roku to są przedszkolaki, klasy 1-3, ale mniej więcej widz 2+, 3+, więc myślę, że to jest bardziej ta grupa, więc ta grupa najnajowa to jest jeszcze inny odbiorca, ale stwierdziliśmy, że powoli, bo apetyt mieliśmy również i na młodzież, i na te młodsze dzieci, starsze dzieci, ale udało mi się przekonać i dyrekcję, i zespół Teatru KTO, że dajmy sobie czas, żeby się też nie spalić, żeby poobserwować tego widza, żeby nauczyć go. On i myślę, że też tym kluczem, który nam się udaje, bo to też jest duża logistyka przyjęcia takiego widza najmłodszego, więc jakby cała stajnia wózków, która się pojawia przy okazji grania takich spektakli, to też jest zawsze wyzwanie logistyczne dla teatrów. Więc w tym roku ten widz przedszkolne i pierwsze klasy szkoły podstawowej. A z Krakowa, tak jak wspomniałem, Teatr Figurki. Pojawia się Piotr Chlipalski, projekt Dźwiękomat, który jest na pograniczu performance'u, na pograniczu teatru. Myślę, że można nazwać to teatrem imersyjnym, zapraszającym też takim angażującym, zapraszającym widza do tworzenia historii, dźwięków, obrazu, ponieważ Piotr Chlipalski pracuje na luperach, na oscylatorach, na miksowaniu wideo, ale też wciąganiu w instrumentację, w opowieść i w głosy widowni dorosłej, młodszej, wszystkich widzów, więc ten widz jest takim żywym bohaterem tych spektakli, ale też taką perełeczką, którą udało mi się przeforsować na scenę, jest spektakl, który będzie w najbliższą niedzielę, i to jest spektakl w wykonaniu naszych dwóch edukatorek. I najpierw zaczęło się od propozycji spektaklu, a później z rozmów powstała ta współpraca edukacyjna. Agnieszka Gola, Lidia Baściuk, Teatr Lalabaja, i to jest ich pierwszy projekt dziewczyn. Dwie nasze edukatorki, dwie artystki, które szkół teatralnych nie skończyły, ale gdzieś to takie serce do teatru odkryły innymi ścieżkami, co też jest jakby w takim moim penetrowaniu teatru szalenie interesujące, żeby pokazać, że szkoły teatralne to nie jest jedyne okno, żeby wejść do teatru. I mamy spektakl pod tytułem Kura, Kokolina i tajemnicze jajo, który ja widziałem w pierwszej formie grany bezpośrednio w przedszkolu. I nie jest to łatwe. I nawet aktorzy z wieloletnim stażem, specjalizujący się w teatrze dla dzieci, wiedzą, że granie w przedszkolu to jest największy koszmar artysty, ale jeżeli ktoś to potrafi i umie się w tym znaleźć, no to tam jest potencjał. Więc ten potencjał wykorzystujemy, i ten spektakl, który był taki właśnie w formie objazdowej, został przygotowany na taką formę pełnowymiarową na scenę KTO i będzie go można również zobaczyć w niedzielę.
Już jutro. Panie Danielu, jak pan podsumuje ten pierwszy sezon familijny w Teatrze KTO? Bo jesteśmy tak na półmetku, tak, można powiedzieć, więc już pierwsze opinie możemy usłyszeć.
My też pracujemy w takim formacie od października do kwietnia, więc za chwileczkę nasz sezon spektakli dla dzieci trochę się kończy. Z jednej strony wynika to z takich obserwacji widowni w poprzednich sezonach, również widowni dorosłej, gdzie jak tylko robi się ciepło, to widz z teatrów odpływa. To nie jest tylko bolączka Teatru KTO. A w drugą stronę, tak naprawdę, kiedy robi się ciepło, to teatr KTO rusza w drogę. Więc są inne zadania, jest dużo grania festiwalowego, ulicznego i to jest to główne zadanie wciąż i ta tradycja Teatru KTO, są przygotowania do festiwalu Ulica, więc też świadomie i aktywnie postanowiliśmy prowadzić te sezony dziecięce od października do kwietnia. Mamy apetyt na więcej, mamy całą taką listę rzeczy, które chcielibyśmy podotykać, potestować, sprawdzić w następnych sezonach. Również, tak jak wspomniałem na początku, jest taki plan na rozszerzenie tych naszych gości, również o gości zagranicznych, więc też powolutku przygotowujemy się do tego, ale to też, też wymaga innej uwagi i rzeczywiście nawiązania tych kontaktów, więc to jest to wyzwanie też myślę, że na następne sezony. A też był to taki sezon, którym rozpychaliśmy się z tą najmłodszą widownią w Teatrze KTO, bo ta edukacja to nie jest tylko ta edukacja na zewnątrz, to jest również ta edukacja w środku, to jest uczenie się również widza, również innego modelu pracy z widzem, również innych zadań, więc na przykład te działania edukacyjne też w jakiś sposób wymusiły na całej organizacji teatru trochę inną, inne skupienie, inne zapotrzebowanie, inną uważność, bo to jest ten widz, który może rozbić głowę, który może się przewrócić, który może coś zepsuć, może gdzieś wejść nie tam, gdzie powinien, może się rozpłakać, więc też musieliśmy się temu wszystkiemu przyjrzeć. I stało się to już takim stałym elementem Teatru KTO i nie spychanym na bok, że to, że się udało rzeczywiście niedziela w niedzielę, mieliśmy taki jeden punkt w całym naszym tym sezonie, gdzie pod znakiem zapytania był spektakl niedzielny, ponieważ wieczorem jest grany spektakl dla dorosłych, więc w pierwszym odruchu kasujemy. Ale po namyśle potrzebowaliśmy 24 godziny i wszyscy razem stwierdziliśmy, że nie możemy tego zrobić temu najmłodszemu widzowi i skoro niedziele miały być familijne,
to będą. Panie Danielu, wspomniał pan o festiwalu ulicznym, z którego słynie Teatr KTO i wiem, że podczas tegorocznej odsłony będzie pan też miał do powiedzenia słów kilka, bo już będziemy mogli zobaczyć pierwsze przedstawienia premiery.
Tak, ta współpraca z Teatrem KTO, oprócz kuratorowania sceny dla najmłodszych, również zapączkowała tym, że dostałem zaproszenie do reżyserii spektaklu autorskiego. Spektakl będzie miał swój tytuł Max chce psa, ja mam do tego jeszcze swój podtytuł Pies naprawdę. Wyzwanie jest to duże, ponieważ zespół będzie duży, będzie na scenie mam 9 aktorów, którzy już przebierają nogami na tą pracę i ja w drugą stronę również. Próby w takim bardzo intensywnym trybie będą się odbywały w maju i będziemy mieli dwie formy tego spektaklu. Formę taką wewnętrzną, sceniczną w Teatrze KTO i formę plenerową, więc to też wymaga takiej dwutorowości tego spektaklu. Będzie oczywiście o psie, będzie o emocjach, będzie o relacjach i o tym, jak to jest mieć psa naprawdę.
To czekamy w takim razie z niecierpliwością na te premiery i na festiwal uliczny Teatru KTO, a tymczasem zapraszamy do familijnej odsłony Teatru KTO w niedzielę, co tydzień o godzinie.
O godzinie 12.
A zapraszał Państwa pan Daniel Arbaczewski, aktor, pedagog teatralny, reżyser związany z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie oraz Teatrem KTO. Panie Danielu, bardzo dziękuję za spotkanie.
Ja również dziękuję.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.